Telegram z krańca świata.
Dzień dobry panie Piotrze.
Dzień dobry, bardzo pozdrawiam z Tajwanu, a w szczególności z wyspy Jinmen, na którą właśnie dotarłem. Zaraz sobie o niej powiemy, a teraz ogłaszamy tytuł rozmowy: Imperia Galaktyczne.
Ja nie wiem, co jest w tym tytule, ale taka mała kuchnia dziennikarska. My tę rozmowę tak naprawdę, proszę państwa, zaczynamy po raz trzeci. I zawsze coś się takiego pojawia, co nam po prostu rozwala kompletnie tę rozmowę. Miejmy nadzieję, że do trzech razy sztuka i tym razem nic się tutaj nie posypie w tak zwanej technice. No to niniejszym zaczynamy rozmawiać o galaktycznych imperiach, czyli galaktycznym imperium. No to jest to, co tygrysy lubią najbardziej, bo no niechybnie zahaczymy o fantastykę naukową.
No tak jest, ale zanim zahaczymy za fantastykę naukową, to zahaczymy o teorie spiskowe. Ja tak się zastanawiam, czy czasem feministki czwartej fali nie dowiedziały się o treści naszych rozmów na temat dymorfizmu płciowego. Mieliśmy chyba 3 czy 4 miesiące temu. W związku z tym niewykluczone, że podjęły działania sabotażowo-subwersyjne celem zdeprymowania nas do prowadzenia tych rozmów. Oby tak nie było, bo wtedy właśnie tego 4F, że tak nawiążę, te Imperium 4F feministyczne mogłoby być konkurencją do Imperium Galaktycznego, które tutaj z panem Markiem będziemy budować. To na razie jeszcze tajemnica, proszę nikomu nie mówić. Natomiast zastanawiamy się, przecież mamy bazę teoretyczną, cały czas ją przetwarzamy, że tak powiem. I zaraz ruszymy do dzieła. Natomiast zanim ruszymy do opisywania książek, powiem taką jedną ciekawostkę, na którą natknąłem się w czasie kończenia książki o geopolityce, czyli Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie. Książka została ukończona w ubiegłym tygodniu, jakby ktoś przegapił. Zaraz będzie w wersji papierowej dostępna mniej więcej za 2 tygodnie. Natomiast analizując debatę, że tak powiem, alarmistyczną dotyczącą klimatu, natknąłem się na następującą ciekawostkę. Otóż prymaty, czyli małpy, po prostu te łącznie z takimi malutkimi, które skaczą po drzewa, takie pieszczoszki wielkości psa czy kota, prymaty powstały mniej więcej 50 milionów lat temu i wtedy, w tamtym okresie, 50 milionów lat temu, stężenie dwutlenku węgla w atmosferze ziemskiej było w granicach 1000 ppm, czyli parts per million, czyli części na cząsteczek na milion innych cząsteczek. W tej chwili, po zakończeniu epoki lodowej, spadło to stężenie dwutlenku węgla do 180 cząsteczek. Natomiast przed erą, to stopniowo rosło, przed erą przemysłową miało to 280 wysokość, a w tej chwili jest mniej więcej niecałe 400. Czyli się zwiększa. Natomiast tutaj powrócę do tych 180. To jest zaledwie 30 jednostek powyżej tego, sytuacji, w której rośliny po prostu nie mając dwutlenku węgla, nie mogą syntetyzować i po prostu umierają. Gdy trend odsysania poprzez życie biologiczne i poprzez inne procesy fizyko-chemiczne wysysania dwutlenku węgla z atmosfery, gdyby ten trend będzie się, gdyby go kontynuować w przyszłości, czyli dokonać jego projekcji, to za półtora, spojrzę na zegarek, tak, za 1,5 miliona lat po prostu tego dwutlenku nie będzie, a znacznie wcześniej, zanim go w ogóle nie będzie, to po prostu rośliny poumierają i cała biosfera, taka jaką znamy przynajmniej, po prostu przestanie istnieć, dlatego że bez roślin nie ma też zwierząt. To mylił się. To nie jest tak, że cały świat zwierzęcy jest pasożytem roślinnego, co właśnie mówił Lem, z kompletną, błędną koncepcją. Właśnie to jest taka jak gdyby symbioza. Nie do końca oczywiście dobrowolna, ale co jest dobrowolne w biologii? Więc podsumowując, to jest jeden punkt. Drugi punkt jest następujący. Ludzie, którzy funkcjonują, znaczy my wszyscy, którzy funkcjonujemy na co dzień, mamy pewną tolerancję co do tego, jaki poziom dwutlenku węgla jest dla nas, że tak powiem, zdrowy. I jakieś wahania, to było mierzone w wielu doświadczeniach, a poza tym znamy z jakichś dusznych sal, które są źle wentylowane, kiedy stężenie wznosi się, wzrasta do 600-800 w jakiejś sali, to po prostu czujemy się niedobrze, duszno, boli, niektórych boli głowa, to zależy oczywiście od osoby. Natomiast występują też, zmierzone laboratoryjnie, zaburzenia kognitywne. sytuacjach, kiedy ten dwutlenek węgla, jego stężenie wzrasta na przykład do między 800 a 900, już się zaczynają pojawiać wyraźnie dostrzegalne właśnie zaburzenia kognitywne. Tutaj takim tytułem dygresji, niektórzy ludzie, których nie lubimy, nasi wrogowie, przede wszystkim właśnie mają te zaburzenia bez wpływu dwutlenku węgla. Jeśli w piekło pochłonie tych ludzi, których nie lubimy. Natomiast już wracając do pewnej powagi sytuacji, pierwszy punkt, czyli stale obniżające się stężenie dwutlenku węgla i drugie, zakres, w którym ludzie są w stanie funkcjonować kognitywnie na wystarczającej wydolności, która umożliwia pracę akademicką czy też pracę umysłową, proszę zobaczyć, że te zakresy ledwo się nakładają. To znaczy, można by wymyślić opowiadanie fantastyczne naukowe, to nie wiem, czy dobrze mówię, bo pan Marek zaraz napisze je przede mną. Ja nie zdążę nawet otworzyć komputera, przecież to jest zawodowy pisarz, który napisał dziesiątki książek i po prostu ograbi mnie z pomysłu, ale trudno. Można napisać świetne opowiadanie naukowe, w którym ludzkość nie jest w stanie, ze względu na to, że wzrosło szerzenie dwutlenku węgla, ludzkość nie jest w stanie kontynuować podtrzymania cywilizacji, dlatego że po prostu nie jest w stanie prowadzić działalności kognitywnej niezbędnej do tego, żeby prowadzić innowację technologiczną chociażby. Ale drugim pomysłem, i to już jest bardzo poważne, takim bardziej poważnym pomysłem, jest to, że byłoby możliwe, że małpy człowiekowate, czy też człowiek jako homo sapiens, jako gatunek, nie byłby w stanie wytworzyć kultury, czy też powiększyć wielkości swojego mózgu do poziomu, który jest niezbędny do tego, żeby był wydajnym zwierzęciem społecznym, zdolnym do ultrakooperacji. Zaraz powiem, co to jest. Jak ktoś jeszcze nie przeczytał sił psychohistorii. Więc człowiek jako gatunek nie byłby w stanie stworzyć społeczności i tworzyć gatunku, którego biologia zasadza się na bardzo dużym mózgu, zdolnym właśnie do budowania działań kooperacyjnych, działań społecznych, gdyby stężenie tego dwutlenku węgla było wyższe niż na przykład, nie wiem, 700, 800 czy 1000. Gdyby istniała faktycznie, to nikt tego nie zbadał, z tego co wiem, próbowałem to znaleźć, ale nie natrafiłem na żadne badanie, które by w jakiś sposób to opisywało, mówiło, że istnieje taka granica, ale jest możliwe, że przez niesamowity zbieg okoliczności ewolucji biologicznej gatunku homo sapiens, który akurat się pojawił na Ziemi wtedy, kiedy wartość dwutlenku węgla spadła do jakiejś niemalże granicznej dla życia roślin wartości, to w tym przedziale, powyżej tego progu umierania roślin, ale poniżej tego progu zdolności koncepty kognitywnych, byliśmy w stanie stworzyć cywilizację. Nagadałem się, ale skończyłem.
A, przywołał pan pewien wykres ze swojej najnowszej książki, to ja jeszcze o tym wykresie chwileczkę. Po pierwsze.
Tak, już go poprawiłem.
Teraz... Nie o tym. Tam jest bardzo ciekawy element, że tak naprawdę interesy człowieka, interesy roślin są jakby rozbieżne. To znaczy rośliny czują się najlepiej od 1000 do 1500 ppmów, i w związku z tym, no to...
Pani mówi PMS-ów, bo feministki się przyczepią rzeczywiście.
Jest. W każdym bądź razie można by też wymyślić opowiadanie, w którym rośliny uzyskały jakąś tam świadomość i świadomie podwyższają ilość dwutlenku węgla, żeby ten człowiek, który potencjalnie stanowi konkurencję, zgłupiał, najnormalniej w świecie zgłupiał i nie stanowił zagrożenia dla roślin. To jest pierwsza sprawa, o której chciałem powiedzieć. Druga, że taki podobny przypadek, on nie o to chodziło, ale coś takiego można by wyciągnąć z tej książki, mianowicie Brian Aldiss i cieplarnia. Tam mamy do czynienia z takim światem, gdzie rośliny panują, wydzielają tego dwutlenku węgla od cholery prawdopodobnie, znaczy... I wydzielają i wchłaniają, bo to tak z roślinami jest, że one co prawda produkują ten tlen, ale to w zależności od pory, od doby, od czasów podczas doby, raz to jest tlen, raz dwutlenek węgla. No w każdym razie o tym należy też pamiętać, więc cieplarnia byłaby tu dobrym przykładem, ale mam jeszcze jedną sprawę. Otóż Bardzo panu dziękuję za ten wykres, z którym państwo będziecie się mogli zapoznać, kiedy już nabędziecie drugą.
Po zakupie książki.
Tak,
właśnie. Dziękuję.
Nabędziecie. Dlaczego dziękuję? Otóż do tej pory bardzo często ludzie, którzy są opętani tym przekonaniem, że właśnie giniemy, umrzemy, tam zabije nas efekt cieplarniany i tak dalej. No, nie wykluczam, być może, ale oni przede wszystkim przywoływali wykres, na którym było uwzględnione ostatnich kilkaset tysięcy lat. I wtedy rzeczywiście ten wykres wygląda tak, że on cały czas rośnie. Natomiast dosyć skrzętnie pomijano tę szerszą perspektywę czasową. A to, co pan przywołał, sięga bodajże 150 milionów lat wstecz.
Tak, na wykresie.
Wtedy widać, że to zupełnie wygląda inaczej i że my tak naprawdę w tej chwili, pompując to CO2 do atmosfery, nie wiem, czy to dobrze, czy źle, jakby nie zabieram w tej sprawie głosu. Natomiast tak naprawdę zaledwie odrobiliśmy część tego, co było w odległej przeszłości.
Dokładnie.
I moje pytanie do wszystkich tych ekologistów, bo to trudno ich nazywać ekologami, ale tych ekologistów jest takie, czy aby na pewno są przekonani o tym, że wiedzą, jakie stężenie CO2 w atmosferze jest tym właściwym, takim jak powinno być.
Właśnie, tak. Oni tego nie potrafią powiedzieć, dostają zwarcia, kiedy zadaje mi się dokładnie to pytanie. Także zna pan temat, widzę.
Tak. No właśnie, bo ja się już nieraz z tym zetknąłem, na podstawie czego właściwie oni dosyć arbitralnie mówią, że powinno być tak, a tak. Ja tutaj powiem, że wczoraj w stosunku do momentu nagrania tej audycji, ale gdzieś tam wcześniej, wspólnie z Piotrem Cielebiasiem nagraliśmy taką audycję, czy chcą zasłonić niebo, gdzie mówimy o eksperymentach, a planowanych eksperymentach takich geoinżynieryjnych, a właściwie związanych z regulacją, z rozpylaniem związków siarki w atmosferze, do czego nawołuje część naukowców, żeby zasłonić część promieniowania, żeby efekt się nie wzmażał, ten cieplarniany i tak dalej. Odsyłam państwa do tej audycji, a teraz kontynuujmy budowę Imperium Galaktycznego, panie Piotrze.
Więc po to, żeby powoli się przybliżyć do tematu, podpowiem, że dostaliśmy od losu dosłownie w ułamek w czasu Ziemi, w którym pojawiliśmy się jako gatunek i mamy ten jeden strzał, żeby stworzyć właśnie galaktyczne imperium z tej prostej przyczyny, że jeżeli nastąpi teraz jakieś załamanie cywilizacyjne polegające na rozprzęgnięciu na przykład tych łańcuchów dostaw, o czym co chwila słyszymy w telewizji, w mediach i w internecie, ale problem polega na tym, że jeżeli nastąpi takie załamanie i część chociaż wiedzy, którą na dzisiaj używamy do tego, żeby budować platformy wiertnicze wydobywające ropę z głębokości kilku kilometrów pod dnem morza, utracimy zdolność przetwarzania uranu na przykład, albo jakichś innych elementów naszej technologii, która nas otacza, które uważamy za nam dane i już na zawsze, kiedy nagle nastąpi załamanie, jakaś następna cywilizacja, na przykład, nie wiem, za 3 tysiące lat, czy na przykład za 50 tysięcy lat, kiedy ludzkość ponownie wygeneruje zdolność do budowania imperiów takich, jakie były na przykład 2000 lat temu, prawda? Czyli w czasach Imperium Rzymskiego, to ci ludzie za na przykład 50 tysięcy lat już nie będą mieli do dyspozycji jakichś tam złóż miedzi, czy złóż żelaza, które gdzieś tam leżą niemal na wierzchu, żeby patykiem wystarczy pogrzebać i znaleźć. Tylko my wszystko wydrenujemy. Przecież skąd, z jakiej głębokości teraz wyciągamy węgiel? Z ponad kilometra bierzemy węgiel z pokładów, które są na dzień dzisiejszy na terenie Polski. Oczywiście są nadal jakieś te bieda szyby tak zwane, ale tej energii następna iteracja naszej ludzkiej cywilizacji będzie miała po prostu za mało. Przynajmniej w takim modelu cywilizacyjnym, jaki rozumiemy na dzień dzisiejszy, że jest realistyczny do wykształcenia technologii kosmicznych. I oni po prostu nie dadzą rady. Jest takie świetne opowiadanie Egana, bodajże takiego australijskiego pisarza, w którym jakaś cywilizacja kosmiczna wyższa odrobiła Ziemię, tak żeby nie można, jak gdyby zamroziła w czasie. Czyli bieg wszechświata, niech pan mi przypomni autora i tytuł. Spin World, czy jakoś tam ze spinem był tytuł, nie pamiętam dokładnie. Generalnie ta cywilizacja sprawiła, że wszechświat biegł swoim biegiem, a Ziemia jakby się zatrzymała, także na Ziemi przebiegło chyba ze 200 lat, a w kosmosie na zewnątrz chyba kilka miliardów. Pamięta pan nazwę opowiadania?
Nie, niestety nie. Niestety nie. Ale bardzo podobną tematykę porusza Isaac Asimov w Końcu Wieczności. Tam też, przypomnę, była taka organizacja, która nadzorowała czas i po prostu ciągle pojawiał się nowy model człowieka i oni ciągle tam, ta organizacja nadzorowała, żeby się ten człowiek odpowiednio rozwijał. Czasami ingerowali mniej, czasami bardziej, ale do czego prowadzę? Tak naprawdę Ziemia przestała się zajmować kosmosem. I kiedy już doszła do wniosku, że można by, to jak to napisano w tej książce, kiedy ruszyliśmy w kosmos, to wszędzie zastaliśmy tabliczki z napisem zajęte.
Zajęte, tak jest.
Także to też może być, taka kolej rzeczy się może pojawić.
Dobrze, więc wracając znowu ponownie do tematu po tej dygresji. Mamy ostatnią szansę, znaczy jedyną, pierwszą i ostatnią tak naprawdę, żeby zbudować galaktyczne imperium, żeby spełnić ten sen lat 50., 60., 70. fantastyki naukowej, która była taka optymistyczna i opowiadała nam, że zaraz skolonizujemy Układ Słoneczny, zaraz wyprawimy się na statku, który się nazywał Gea, na przykład do Alpha Centauri, albo na statku, który się nazywał Kuan Yin, albo Mayflower. To jest oczywiście z tej książki, którą już opowiadaliśmy, na jest z przeszłości. Natomiast dzisiaj będziemy mówili o imperiach galaktycznych. Pierwszym takim imperium podstawowym, dla książki przynajmniej siły psychohistorii, jest imperium właśnie w powieści Fundacja Isaaca Asimova, o której przed chwilą wspomnieliśmy. Tamte imperium objęło swoim władztwem całą galaktykę i po ilu tam chyba 10 czy 30 tysiącach lat? Po 10 tysięcy lat trwało, tak. Chyliło się nieuchronnie ku upadkowi. Natomiast jest jeszcze inna książka, Wyprawa do Gwiazd, Van Vogta. Nie wiem, czy ktoś czytał tak starą fantastykę naukową. Więc sprawa polegała na tym, że ludzkość skolonizowała całą naszą drogę mleczną. I wyprawa gigantycznego statku kosmicznego miała za cel skolonizowanie i penetrację przede wszystkim całej galaktyki obłoku Magellana. W związku z tym, że ta wyprawa nie była pierwszą, bo okazało się w jej trakcie, że obok Magellana został skolonizowany przez uciekinierów z Drogi Mlecznej, który, nie wiem ile, nie pamiętam dokładnie, tysiąc lat wcześniej ci uciekinierzy zbiegli po to, żeby zbudować swój własny świat, a zbiegli dlatego, że byli mutantami, zostali przekształceni genetycznie do tego, żeby być biologicznie nad ludźmi. W związku z tym, że ta cywilizacja właśnie tych uciekinierów została odkryta, nastąpił konflikt. Konflikt bardzo ciekawy, dlatego że okazało się, że dla tej gigantycznej, panującej nad całą galaktyką cywilizacji rasy ludzkiej, jedność była ważniejsza niż dominacja jakiegoś biologicznego odłamu ludzkości. W związku z tym kapitańczyni, bo to była kobieta, była dowódcą tego okrętu, czy też pani kapitan, nie będę się pastwił nad osobami o odmiennych światopoglądach. Natomiast pani kapitan stwierdziła jasno do jednego z przywódców tej cywilizacji 50 słońc, to było tak nazywane bardzo poetycko, że gotowi są, ludzkość jest gotowa do tego, żeby być zdominowana przez tą lepszą wersję biologiczną samych siebie ludzi, czyli Homo sapiens, dlatego że ważniejsza jest jedność. Ważniejsze jest to, że imperium człowieka rozciągające się na całą galaktykę nie zostanie podzielone i nie stoczy się do walk frakcyjnych, czy też walk plemiennych.
Tak, pamiętam tę książkę, pamiętam. Wtedy przyznam się, że moich kolegów niezwykle szokowało, że może być pani kapitan dowodzić taką wyprawą. To świadczy o tym, że czasy były jednak te 40 lat temu, bo ta książka wyszła w Polsce 40 lat temu. Oczywiście w oryginale wyszła znacznie wcześniej, ale w Polsce wiem, że to było przyjmowane z takim niedowierzaniem. No, to były czasy, proszę państwa, że kobieta za kierownicą budziła jakieś tam emocje, więc proszę bardzo, proszę, 40 lat i się wszystko pozmieniało. To taka refleksja, może nie a propos dzisiejszego tematu. Niemniej jednak, dobrze, to jest pierwsze galaktyczne imperium, właściwie drugie, no bo mieliśmy Isaaca Asimova i fundację, teraz mamy Wyprawę do Gwiazd, ale w ogóle cały odłam fantastyki naukowej zwany space operą karmi się wszelkimi imperiami galaktycznymi. Raz są one bardziej potężne, raz mniej. No, ale to w ogóle jest sól ziemi dla space opery. To cóż jeszcze rzuci pan na stół, panie Piotrze?
Na stół możemy rzucić zmierzch i upadek Cesarstwa Rzymskiego Gibbona, na podstawie, który był inspiracją do fundacji.
Tak, mało to science fiction, mało to science fictionowe, ale rzeczywiście, tak jak pan powiedział, Asimov dawał do zrozumienia i wiele razy się o tym mówiło, że ta książka Gibbona, ona była takim miejscem startu dla Asimowa, prawdopodobnie pod wpływem tej lektury w ogóle zaczął sobie myśleć o tym, że można by tego rodzaju opowieść snuć. I podobno, kiedy Campbellowi powiedział o tym pomyśle, to Campbell oszalał ze szczęścia, że coś takiego, to było absolutnie przełomowe. Dlaczego? Dlatego, że owszem, już w fantastyce naukowej, bo to lata 40. były, w fantastyce naukowej tamtego czasu pojawiały się takie wątki jakichś rozbudowanych państw galaktycznych, czy takich częściowo galaktycznych, natomiast Asimov zaproponował analizę tego niejako od środka, mechanizmów, o, może to lepsze słowo, mechanizmów, które sprawiają, że tego rodzaju organizacje wielkie mogą w ogóle funkcjonować. I to jest duży wkład Asimowa, no po części, tak jak pan powiedział, Gibbona, do tego, żeby przestawić zwrotnicę, przestawić wajchę i dać czytelnikom niby lekturę rozrywkową, ale jednocześnie taką, po której naprawdę można snuć rozmaite refleksje, takie bardzo, bardzo a propos naszych czasów.
No w ogóle ja niedawno słuchałem angielskiej wersji audiobooka we fundacji i było dla mnie fascynujące, że wiele wątków Asimowa to jest taka filozofia historii jak gdyby, bo bardzo silny był ten wątek zestawiający siły psychohistorii, czyli te siły napędzające jakieś wielkie wydarzenia, które muszą się zdarzyć, dlatego że ich inercja tych zdarzeń socjologicznych, zdarzeń politycznych jest taka, że pewne zdarzenia muszą zajść, a po przeciwnej stronie był ten człowiek, który starał się zmienić ten bieg rzeczy, przekierować go wedle swojej własnej woli i zestawienie tej siły decyzyjnej, tych potężnych mechanizmów, które sprawiają, które powodują całymi narodami, całymi galaktykami, całymi gromadami gwiazd skolonizowanych przez ludzi, a z drugiej strony pojedynczy człowiek albo grupa ludzi, którzy są zdeterminowani do tego, żeby coś zmienić. No coś takiego w mniejszej skali na dzień dzisiejszy mamy. Zmienia się geopolityczny cały układ sił, do którego się przyzwyczailiśmy od 30 lat, czyli ten Pax Americana, czyli ten moment historii, który nazywaliśmy końcem historii, niektórzy nazywali oczywiście propagandyści. Moment historii, w którym Amerykanie absolutnie dominowali. Ten moment się już kończy. W tej chwili, kończąc pisanie książki o geopolityce, zacząłem trafiać na wydarzenia, które były czystą spekulacją, jak zaczynałem tą książkę pisać. Na przykład dosłownie dwa tygodnie temu, czy 10 dni temu, na giełdzie surowcowej w Szanghaju nastąpiła pierwsza transakcja zakupu ropy naftowej. Francuska firma kupiła od firmy z Arabii Saudyjskiej 64 tysiące ton ropy i transakcja była denominowana w juanach, nie w dolarach, nie w petrodolarach, tylko właśnie w juanach. Historia dzieje się na naszych oczach.
Tak, panie Piotrze, Francuzi zawsze Amerykanom robili pod górę. Ja przypomnę, że odejście od parytetu złota też miało w tle francuską akcję, także to Francuzi są wyjątkowo pod tym względem zasłużeni, albo też można by przeciwnego określenia użyć.
Tak, no ale Francuzi też mocno dostali od Anglików i od Amerykanów, bo byli dosyć poważną konkurencją na rynkach światowych, na rynkach, tak powiem, w sferze kontrolowania mniejszych narodów i wyzyskiwania ich, łupienia ich, przepraszam, to jest gramatycznie mi się nie skojarzyło, bo chciałem grzecznie powiedzieć, aby się połączyło z tym, co naprawdę myślałem. Otóż w czasach jeszcze przed tym Pax Americana, przed takim porządkiem światowym, który się wykształcił w II wojnie światowej, wszystko to, co się działo na świecie, było porządkiem tak zwanym imperialnym, Czyli polegało to po prostu na tym, że silniejsze narody, silniejsze państwa wymuszały siłą na słabszych to, żeby wydobycie wszystkich surowców niezbędnych do tego, żeby być silnymi. W związku z tym, jak niektórzy mogliby powiedzieć, że Europejczycy to drani i rasiści, bo wszystkie inne narody zgnębili i sprowadzili do roli właśnie ofiar wyzyskiwanych, a tak naprawdę wszystko te wyzyskiwanie, wszystko to było robione przez wszystkie inne imperia, czy murzyńskie, czy afrykańskie, czy azjatyckie, czy nieazjatyckie, wszyscy łupili jak tylko mogli. Natomiast robili to za pomocą noży, nawiązując do starego kawału. Amerykanie, a Europejczycy przyszli na tą całą bardachę, na tą rozróbę, nie z nożami, tylko z karabinami. No i to była ta różnica. W związku z tym tutaj możemy przejść do innego tematu, jak Imperia Galaktyczne, bo trzymajmy się już tego tematu, wróćmy raczej do tego tematu długiej dygresji, jak Imperia Galaktyczne powstawały. Świetnym jest takim mgnieniem jest opowiadanie Artura Clarka, nie pamiętam tego tytułu, ale jest na początku zbioru Gwiazda, w którym jeden z naukowców jednego z dwóch walczących gwiezdnych imperiów został skazany za wynajdywanie coraz to nowocześniejszych broni, które to bronie były co prawda nowoczesne i teoretycznie dawały przewagę, natomiast przestawały być, znaczy nie można było na nich w pełni polegać. Na przykład, co mi strasznie utkwiło jako mały gnojek, to czytałem, że co prawda wynalazł ten naukowiec technologię powiększania statków o ileś tam procent w jakimś tam skomplikowanym procesie, oczywiście nierealnym, bo wymyślonym przez pisarza. Natomiast powrót do pierwotnego wymiaru nie był zawsze stuprocentowy, to znaczy nie było to 100,000, tylko to było coś tam, jakiś tam ogonek na końcu. W związku z tym nie dało się na przykład wymienić śrubki, dlatego że ta śrubka była już troszeczkę innej wielkości, no i wymiana nie była po prostu możliwa. W związku z tym Imperium, z tego co pamiętam, jednym z głównych przyczyn upadku było to, że po prostu skończyły się tym jednemu przeciwnikowi części zamienne i stąd przegrali. Nie wiem, czy pan to pamięta.
Pamiętam zbiór tylko tamtych opowiadań, no między, może to tytułowe opowiadanie, Gwiazda właśnie, nie jestem przekonany.
Nie, gwieździe to Imperium niestety nie przetrwało obcych, zostawili tylko, dobrze pamiętam, monument, do którego ludzki statek, nasz ziemski statek poleciał, a gwiazda była nowa, która zmieniła właśnie tę planetę w taki ogarek i został jeden właśnie pomnik tak jakby tego bytności tej obcej rasy, która pozostawiła jakby
statek. Pan, no tak myślę, jakie tam opowiadania były. Tam było Halo, kto mówi, a było 9 miliardów imion Boga, ale to się na Ziemi dzieje. Zapomniany wróg może to. Nie wiem, nie pamiętam.
Nie pamiętam. To jest z tego, co pamiętam, było pierwsze, ale polecam wszystkim, polecamy wszystkim to opowiadanie, dlatego że tam jest cały zbiór i w ogóle wiele powieści Clarka jest wizjonerska w tym sensie, że on był pionierem pewnych, znaczy nie tyle pionierem, bo on nie do końca sam wszystko wymyślał od początku, ale był tym jak gdyby tym mentorem, który miał tą siłę oddziaływania na swoich czytelników, że pokazywał im ideę jako pierwszy. I właśnie jedną z tych idei było to, że innowacje nie zawsze są optymalnym sposobem, że tak powiem, wygrywania z przeciwnikiem w wyścigu technologicznym. To było nawiązanie do II wojny światowej zresztą, w której Niemcy produkowali bardzo wiele rozmaitych broni, typu jakieś rakietowe myśliwce, które startowały po to, żeby ostrzeliwać formacje bombowców lecące na Niemcy. Natomiast tworzyli bardzo skomplikowane czołgi, na przykład Panterę, która bardzo się psuła na polu bitwy, maksymalnie to skracając. Natomiast Rosjanie skoncentrowali się na modelu prostym, jak konstrukcja cepa, typu nie gniotca, nie mamy obca, jak ktoś zna to powiedzenie. Mówię tutaj oczywiście o czołgu T-34, który był toporny, był słabej jakości, był produkowany, natomiast było go tak dużo, że to przeważyło, czyli to wyrafinowanie technologiczne i postęp technologiczny przegrał z masową produkcją. I to w moim przekonaniu już wtedy właśnie, jako właśnie, nie wiem, licealista, chyba nawet w podstawówce to musiał powiedzieć, tak, w podstawówce czytałem Gwiazdę. Ten zbiór opowiadań. Więc to było takie oświecające, prawda? Że teoretycznie postęp technologiczny zawsze jest lepszy i zawsze da zwycięstwo, a tu okazuje się, że jednak nie. I właśnie książki Clarka pokazują rozmaite tego typu, inaczej kwestionują wszystko, co się da zakwestionować w tym, jak rozumiemy technologię, i robił to w sposób absolutnie mistrzowski. Także jak ktoś chce zbudować galaktyczne imperium, jakieś konkurencyjne do tutaj naszego z panem Markiem, co budujemy, to proszę przeczytać właśnie Gwiazdę Clarka.
A Rosjanie powtórzyli ten numer z T-34 w późniejszym okresie, bo proszę sobie przypomnieć wojnę w Wietnamie. Mówi się często, że M-14, który tam był, to było podstawowe wyposażenie armii amerykańskiej wówczas, to był karabin idealny, super, tylko bardzo często widzicie Państwo na filmach, nawet fabularnych, że żołnierze się wściekają i uderzają tym karabinem, bo się zacinał. Bo tam wszystko było tak idealnie spasowane, takie było wspaniałe, że się nie nadawało po prostu na pole bitwy, bo tam piachu pełno różnych innych czynników niekorzystnych i się zacinał. Natomiast w Kałasznikowie, który był naprzeciw tej, jakby na wyposażeniu armii, która stała naprzeciw, wszystko klekotało, wszystko strzelało i wszystko, no strzelało to podstawowa funkcja, ale klekotało i było jakby niespasowane, ale to było świadome zagranie, ponieważ praktycznie ten karabin Kałasznikowa, on się nie zacinał i nie miał tego rodzaju problemów jak M14. Tam po prostu wszystko było tak zrobione, że miało działać i działało. Więc to, co pan Piotr powiedział, to nie zawsze ta wysoka technika jest w stanie rozwalać tę technikę potencjalnie gorszą. Ale panie Piotrze, ja mam takie jeszcze jedno opowiadanie przygotowane. Nazywa się, to było w zbiorze Rakietowe szlaki, ale tym pierwszym, który wyszedł jeszcze w latach 50., on został w latach 70. powtórzony. Było takie opowiadanie Helping Hand, Pomocna dłoń. I to było opowiadanie, w którym były dwie planety, takie podupadłe, biedniejsze, i też imperium, no w sumie takie jakaś dominująca organizacja polityczna, była gotowa udzielić pomocy jednej i drugiej planecie, i jedna planeta ochoczo tę pomoc przyjęła, a druga powiedziała: nie, będziemy żyli w głodzie, chłodzie, będziemy znosić cierpienia, a nie damy się w ten sposób podbić. Wiem, że to opowiadanie mocno mną wstrząsnęło, bo pokazało, że nie zawsze ta pomocna dłoń ma na celu to, żeby komuś pomóc, tylko czasami jest takim elementem służącym dominacji, zdominowaniu kogoś. Bardzo to pouczające było.
Pamiętam tytuł, ale nie pamiętałem tego opowiadania. Także rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, kiedy następuje jakaś gra między mocarstwami, to mocarstwa próbują uzależnić pozostałych graczy od siebie, czyli na przykład sprzedają tanio jakieś surowce, w związku z tym zarabiają na tym, natomiast uzależniają swojego przyszłego przeciwnika właśnie od tego, że mogą to w każdej chwili odciąć. Taką sytuacją, na przykład jaką tu widzimy współcześnie, jest kwestia zachowania przepływu ropy naftowej w supertankowcach przepływających przez cieśninę Ormus, czyli przez tą cieśninę, która jest wejściem do Zatoki Perskiej. Z tego, co pamiętam, bo było wiele zresztą rozbieżnych danych, które zaskoczyło mnie to, że któreś musiał kłamać po prostu. Natomiast mniej więcej połowa ropy produkowanej każdego dnia na świecie przechodzi właśnie przez tą cieśninę. I teraz ze względu na to, że Imperium Amerykańskie ma swoją własną ropę, jest niezależne od tego, w dużym stopniu jest niezależne od tego, czy ta droga morska cieśnina Ormus będzie drożna, czy też niedrożna. A większość ropy, która przez nią przepływa, trafia do Azji Wschodniej i do Azji Południowo-Wschodniej, w dużej części do Chin. W związku z tym proszę zobaczyć, że Amerykanie, destabilizując region Bliskiego Wschodu, tak chyba mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, destabilizując ten region, przekładając to na język taki bardziej metaforyczny, to po prostu mają pięść zaciśniętą na gardle Chińczyków, którzy egzystencjalnie zależą od tego, żeby te zasoby płynnie zostały przesyłane sprawnie i bezproblemowo. W związku z tym wszystkie imperia gwiezdne, jakie mogą sobie wyobrazić pisarze, muszą też opierać się właśnie na takim mechanizmie, na tym, że jedno imperium stara się zdobyć jakiś punkt lewarowania, tak można powiedzieć, albo po prostu miejsce słabe, które można, którego przejęcie w kontrolę można doprowadzić do tego, że tamci są od nas zależni egzystencjalnie, to znaczy mogą być rzuceni na kolana. To jest jakiś szlak handlowy, przez który przepływa jakiś krytyczny zasób. Takim innym imperium, w którym to było zrobione, było pokazane świetnie. To była jedna z gier opartych na Dune Franka Herberta, który z tego właśnie pochodzi, z takiego filmiku między akcją pochodzi jedna z moich ulubionych powiedzonek geopolitycznych, a mianowicie przyprawa musi płynąć. Jak ktoś nie czytał Dune, to szybciutko opowiemy. Chce pan to zrobić, czy mam zrobić?
Tak, no przyprawa była czymś niezwykle ważnym w tym uniwersum stworzonym przez Herberta. Pominąwszy wszystkie inne jej zastosowania, to się dzieje w świecie, w którym tak naprawdę nie funkcjonuje elektronika, a w każdym razie takie maszyny, które są różne komputery, różne sztuczne świadomości, to nie istnieje, ponieważ gdzieś daleko, daleko w tle odbyła się wojna z tymi inteligentnymi maszynami, którą ludzie omalże jej nie przegrali, tak, ledwo ją wygrali. I od tego czasu do sterowania statkami, które zapewniają łączność w ramach tego imperium, używani są ludzie, ale ci ludzie oczywiście nie daliby rady tymi statkami sterować, ponieważ to trzeba szybko i bardzo subtelnie działać. W związku z tym do zwiększenia możliwości ich takich percepcyjno-sterowniczych używana jest właśnie przyprawa. Ta przyprawa sprawia, że ta łączność w obrębie galaktyki w ogóle jest możliwa. No, ona zwiększa potencjał ludzkiego umysłu, ludzkiego mózgu i dzięki temu łączność, ta przyprawa może płynąć. O, to tak już parafrazując. Także taką sytuacją mamy do czynienia.
I to powiedzenie przyprawa musi płynąć zostało powiedziane przez jednego z pilotów tej gildii nawigatorów, która ta gildia miała monopol na podróże międzygwiezdne. A samo powiedzenie przyprawa musi płynąć zostało wypowiedziane do wiadomości dwóch zwaśnionych rodów, Harkonnenów i tych Atrydów. To oczywiście pamiętamy z książki, to ci, którzy ją przeczytali. A znaczyło bardzo prosto. Możecie sobie tam łby pourywać, nas to nie obchodzi, ale jeżeli wasze działania zbrojne przeciwko sobie nawzajem zakłócą przepływ produkcji przyprawy i dostawy tej przyprawy do nas, to wtedy skończy się zabawa i nawiązując do starego dowcipu, myśliwy przegoni z lasu i Niemców, i partyzantów. Więc inaczej mówiąc, już podsumowując na zupełnie poważnie, każde imperium, bardzo wiele imperiów, znaczy każde, ma jeden podstawowy taki enabler, to się nazywa po angielsku, czyli jakiś parametr, który sprawia, że to imperium jest w stanie funkcjonować. Imperium Pax Americana, amerykańskie, za taki zasób ma ropę naftową, to jest oczywiście, że źródło energii podstawowe do funkcjonowania wszystkiego wokół nas. W powieści Herberta to była właśnie ta przyprawa, która umożliwiała podróże hiperprzestrzenne. Natomiast jako takie ćwiczenie umysłu, proszę zobaczyć, że każdy kraj ma taki cały zestaw tych parametrów. Jeden to jest oczywiście mały, może być jeden taki główny, master resource, czyli taki nadrzędny surowiec. To jest pojęcie, które używam też i w swojej książce. Oczywiście podpatrzyłem gdzieś tam w jakimś innym miejscu. Przeczytałem tych książek tyle o geopolityce, że już nie pamiętam nawet w którym. Natomiast ten master resource to jest ten zasób, który umożliwia zdobycie wszystkich pozostałych. Czyli przyprawa w świecie Herberta, czyli ropa naftowa w naszym rzeczywistym świecie, w którym aktualnie żyjemy. Każde takie imperium ma właśnie to, co sprawia, że jeżeli w jakiś sposób zostanie naruszone, no to po prostu wszystko się sypie. W przypadku Imperium Rzymskiego całe miasto Rzym, które było centrum, epicentrum tego całego imperium władzy politycznej, było uzależnione od dostaw żywności z zewnątrz. Przede wszystkim z Egiptu, czyli z Delty Nilu, gdzie było te zboże siane i uprawiane. I z tej prostej przyczyny, że ludność miasta Rzym, przede wszystkim w apogeum istnienia Imperium Rzymskiego, była zbyt liczna, żeby wszystkie pola uprawne, czy wszystkie miejsca, gdzie produkuje się żywność w najbliższej okolicy, żeby po prostu to wystarczyło. W związku z tym po to, żeby imperium mogło istnieć, czy ten ośrodek administracyjny i ośrodek, w którym mieszkały elity i toczyło się życie społeczne i polityczne i wszelkie inne, było jak gdyby sztucznym tworem i żyło jak gdyby w, można to nazwać w pożyczonym czasie, ale to nie jest do końca dobre określenie, metaforą jest to określenie, w pewnym napięciu, w tym sensie, że w jakimś sztucznie stworzonym środowisku przepływu żywności, właśnie drogą morską. I po to, żeby rzucić to imperium na kolana, można wymyślić na przykład jakiś rodzaj instrumentu oddziaływania, na przykład floty wojennej, która tą linię zaopatrzeniową w zboże przerywa. I teraz ludzie w naszym współczesnym, rzeczywistym świecie, ludzie zarządzający polityką mocarstwową, szukają u swoich przeciwników albo aktualnych tych przyjaciół czy sojuszników tego typu haków, tego typu jak gdyby słabych miejsc po to, żeby ich lewarować, żeby ich zmuszać do tego, żeby narzucić im wolę geopolityczną i zmuszać, żeby robili to, co potrzeba, żeby robili. I mówiliśmy przed chwilą o tej cieśninie Ormus, przez którą płynie ropa przede wszystkim do Azji Wschodniej. Więc proszę zobaczyć. Skoro Ameryka jest uodporniona na zakłócenia przepływu przez tą cieśninę Ormus, a sojusznicy Ameryki, czyli na przykład Japonia, Korea Południowa, Tajwan, są od niej egzystencjalnie zależni, to Amerykanie jeżeli mają jakby instrument oddziaływania, na przykład grupę uderzeniową lotniskowca, dwie chyba są gdzieś tam w pobliżu zawsze Zatoki Perskiej, kręcą się w okolicy i pilnują, więc mają ten instrument i ten instrument jest nie tylko instrumentem oddziaływania na proces decyzyjny Chińczyków, czyli jawnych przeciwników, jak gdyby konfrontujących się ze Stanami, ale też jest instrumentem oddziaływania na sojuszników, czyli mają trzymać się w szeregu tam, gdzie ich miejsce i mają realizować te zamiary, plany geopolityczne Stanów, a nie swoje własne. Zawsze coś takiego będzie w tle.
Panie Piotrze, już kończymy powoli audycję, ale o jedną rzecz muszę jeszcze zapytać. Otóż mówiliśmy o książce Gibbona, która być może stała się taką inspiracją dla Asimowa do napisania Fundacji. Ale bardzo często Asimowowi zarzuca się, że ta jego książka, ta psychohistoria, to ona ma sporo wspólnego z marksizmem, bo w marksizmie też było tak, że pewne rzeczy musiały się po prostu wydarzyć. Oczywiście z kolei inni komentatorzy wyśmiewają to. Absolutna bzdura. Prędzej łączą to, co napisał Asimow z Frommem i z jego postrzeganiem. Ale ja nie o tym. Ja bardziej o tym, że w marksizmie to też była taka słabość, ale być może w psychohistorii też, nie wiem. Pan być może mi na to odpowie. Był taki element, że pojawiało się wydarzenie, pojawiał się na przykład wynalazek, który wszystko odmieniał. I według marksizmu to nieważne, taki wynalazek w ogóle nie miał znaczenia, bo jak Napoleon miał przegrać, to przegrał i musiał przegrać i choćby te skały, no tu sobie państwo dopowiedzcie co, to i tak musiałby przegrać. Trochę to było takie, nie wiem, zatwardziałe i mówiąc szczerze mało rozwijające, no ale tak sobie marksizm tłumaczył. Pytanie moje jest o to, jak pan postrzega takie powieści, takie dzieła literackie, w których to Imperium Galaktyczne gdzieś tam uzależnione jest od cudownego wynalazku, bo takie oto opowieści się pojawiają. Jak pan to postrzega?
Tylko jeszcze jedną uwagę dam o Napoleonie. Napoleon sam postrzegał to, że nie pamiętam dokładnie, jak to sformułował słowo w słowo, natomiast stwierdził któregoś razu, że tamci cesarze, czyli car rosyjski, czyli władcy Prus, władcy Austrii, oni ich stać na przegrywanie jednej bitwy, drugiej, trzeciej, czwartej. Natomiast jeżeli Napoleon przegra jakąś jedną ważną bitwę, to wtedy jest koniec jego, jak gdyby, ery jego podbojów. Także on sam to stwierdzał, że jest niesymetryczny skutek zwycięstw i porażek przez niego samego odnoszonych. Natomiast jeśli chodzi o takie technologie, które są przełomowe, to mi się nasuwa taki świetna cała seria Zaginiona flota. Nie pamiętam nazwiska autora w tej chwili, Campbell, tak? Generalnie były dwa zwaśnione imperia ludzkości, które ze sobą walczyły i z różnym szczęściem. I nagle chyba zdradzę, jak ktoś nie chce, przepraszam, jak ktoś nie chce stwierdzić, że sobie przeczyta tą serię, to zapraszam. Mi się nie do końca podoba. Sam pomysł jest absolutnie monumentalny, natomiast większość tych tomów Zaginiona flota polega to na tym, że dowódca, który jest głównym bohaterem, użera się ze swoimi oficerami, podległymi dowódcami, którzy zachowują się jak małe dzieci. No i to jest główny wątek wszystkich powieści, jak pod jedno kopyto. To jest nie do wytrzymania po prostu.
No tak, no ci oficerowie tempi są po prostu. Ja tylko dorzucę, że autorem jest Jack Campbell, to nie mylić z tamtym Campbellem od Asimowa, a w ogóle to i tak jest pseudonim. No to
tak.
Dobra, oddaję panu głos.
Dziękuję. Więc jak ktoś nie, na minutę, to proszę wyłączyć dźwięk, jak ktoś stwierdzi, że sobie przeczyta. Pomysł jest, tak jak powiedziałem, monumentalny, ale po prostu pod jedno kopyto jest całe wszystkie wątki wszystkich tych powieści. Polega to na tym, całe te starcie, że pojawia się nagle technologia bram hiperprzestrzennych łączących rozmaite układy gwiezdne i jeden odłam ludzkości myśli, że to jest technologia opracowana przez drugi odłam. Drugi odłam myśli, że to jest technologia opracowana przez pierwszy, a tymczasem, tu właśnie zdradzam, technologia została podsunięta przez obcą rasę, która chciała zmusić oba odłamy ludzkości do wzajemnego wyniszczenia i te bramy hiperprzestrzenne zostały zbudowane przez ludzi wysiłkiem ludzkim, nadludzkim, w tym sensie, że niezwykle kosztowne było zbudowanie tych bram i utrzymanie, natomiast one tak naprawdę były bombami, które miały być zdetonowane i miały doprowadzić do właśnie możliwie pełnej eksterminacji rodzaju ludzkiego Homo sapiens i wymazania go z galaktyki. Także to są właśnie zagrożenia tych technologii polegające na tym, że nie jesteśmy w stanie, gdy technologia jest dość zaawansowana, tak trochę nawiązując do słynnego powiedzenia Artura C. Clarka, to nie jesteśmy w stanie zrozumieć wszystkich konsekwencji jej funkcjonowania, jej działania i nie tylko geopolitycznych, ale właśnie tych technologicznych. I w związku z tym, czym bardziej przełomowa jest ta jakaś dana technologia, tym większy jak gdyby margines nieprzewidywalności wprowadza do pola gry.
Tak, panie Piotrze, myślę, że już pana gardło, pana płuca wystarczająco dzisiaj zostały nadwyrężone. Ja cały czas przypomnę, pan Piotr walczy od jakiegoś miesiąca z infekcją i to, że w ogóle audycje się odbywają, to jest mimo wszystko duży heroizm pana Piotra, ale udało się, panie Piotrze, udało się. Kolejna audycja się nam udała. W dodatku stanowi połączenie takiej pogadanki o geopolityce, no jednak z polecajkami książkowymi, bo kilka tytułów ważnych dla pewnego typu literatury SF padło dzisiaj. Także pięknie panu dziękuję.
Ja też dziękuję i jeżeli mogę jeszcze tak nawiązać, chciałbym zadać publicznie panu zagadkę. Istniało takie imperium lokalne w najbliższej, w jakiejś takiej okolicy Ziemi rzędu 1000 lat świetlnych. I to imperium niestety zrobiło bardzo brzydką rzecz, to znaczy, kiedy wyprawa badawcza w eksperymentalnym statku nadprzestrzennym spotkała flotę tego imperium, no to my, jako naiwni, jak dzieci dosłownie, podaliśmy współżenę naszego jedynego świata, czyli Ziemi. No i to imperium zrobiło bardzo brzydką rzecz i zniszczyło tą naszą planetę. W związku z tym niedobitki ludzkości musiały jakoś przetrwać i szukać zemsty. Nie wiem, czy rozpoznał pan tytuł, to już taki bez konkursu.
Colin McCab, Zapomnij o Ziemi. Tak, to była ta książka. Też polecamy.
Tak, jeżeli ktoś... Ja uważam, że jest to najlepsza space opera, jaką kiedykolwiek w życiu przeczytałem. Także jeżeli ktoś chce... To jest, i bardzo, bardzo cienka jest przede wszystkim też, jeżeli ktoś się śpieszy na przykład do roboty, to bardzo polecam. Absolutnie fenomenalna książka. Pomysł jest wybitny.
A ja nie mam tutaj jasnego obrazu, ponieważ to była bodajże pierwsza space opera. Nie, może druga, bo jeszcze jest taka, państwo się zdziwicie, radziecka space opera. Mówiłem o niej w ostatnim Bibliotekarium 2.0. Nazywała się Dalekie Szlaki, a w ogóle cały trzytomowy cykl nazywał się Ludzie jak Bogowie. To nawiązanie do powieści Wellsa. I to była właściwie pierwsza space opera, którą czytałem. Radziecka, ale udana. W przeciwieństwie do wielu książek, udana, ale właśnie Colin McCabe i Zapomnij o Ziemi to bodajże druga space opera, którą czytałem, no i robiła wrażenie olbrzymie i ja dzisiaj nie potrafię oddzielić tego pierwszego wrażenia od faktycznej wartości, więc pozostaje jakimś takim sentymentem i z łezką wokół wspominam. Niemniej polecam.
Dobrze, także panowie, to zbudujemy przede wszystkim galaktyczne imperium, ale do tego musimy stworzyć z panem Markiem religię, która zenergetyzuje ludzi na całej planecie i stworzy maksymalnie optymalne warunki do zbudowania ogólnoplanetarnej ultrakooperacji. Także jedna planeta, jeden naród, jedno imperium tutaj szykujemy. Za tydzień zdradzimy więcej szczegółów, także nie zapomnijcie podłączyć i posłuchać naszych rozmów. No i będzie wesoło, no generalnie. Tyle powiem.
Pięknie. Jeszcze raz, panie Piotrze, dziękuję i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Za uwagę dziękuję Radio Paranormalium i Book Radio. Więcej naszych audycji znajdziesz na www.paranormalium.pl oraz na www.bookradio.pl.